dyskutowaliśmy, że właśnie rodzice sami mają decydować. Trzeba właśnie im, tak jak ojciec powiedział, pomóc w tych podjęciu decyzji.
Bo pojawią się też, myślę, problemy, kiedy, no bo tak jest, że coraz częściej sprawy załatwia się jednotorowo czy jednowymiarowo. Wystarczy wskazać sprawcę i natychmiast osoba ma status osoby na przykład podejrzanej.
Tak.
I to jest zjawisko bardzo niebezpieczne i też nasilające się. Słyszymy o różnego rodzaju sytuacjach, które miały miejsce czy w innym kontynencie, w Stanach czy w Kanadzie. Też myśli się o rozwiązywaniu trudnych spraw, ale czy to nie zajdzie za daleko?
No to już idzie za daleko. W tej chwili ta propozycja jest dużo za daleko właśnie. Trzeba wychowywać, kształcić, propagować odpowiednie postawy rodziców i w środkach masowego przekazu, a nie tylko demoralizować poprzez pornografię, filmy o przemocy i tak dalej, i utrudniać w ten sposób życie rodzinie, a właśnie w rodzinę ingerować tylko takimi przepisami, które pozbawiają jej fundamentalnych praw. To jest absolutnie niedopuszczalne i to jest niebezpieczne. Proszę popatrzeć, jak autorytet rodzica będzie wyglądał, jaki jest dziś autorytet nauczyciela, kiedy w szkołach akcentuje się na prawa ucznia, a nie ma mowy o obowiązkach ucznia. Tak samo to ten autorytet rodzica zacznie podupadać i wtedy co będziemy mieli, jak będziemy wychowywali to młode pokolenie?
Kto wyszedł z taką propozycją noweli prawa?
To jest w każdym razie, ta propozycja jest w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Nie wiem, czy to...
Czy Ministerstwo Pracy, myślę, że też...
Prawdopodobnie Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej,
Społecznej wyszło z taką propozycją, ale to jest właśnie rzecz zdecydowanie za daleko idąca regulacja, która przyniesie dużo szkody. Potem są pewne sprawy nieodwracalne. Będziemy mieli właśnie sytuację taką jak w szkołach. Niemożność wychowawcza szkoły, bo trzeba po prostu potem kamerować, trzeba monitorować, a nie można pewnych spraw wychowawczych zamknąć w ramach szkoły.
Znaczy, no to jest, można powiedzieć, godzimy się na narkotyki miękkie, za chwilę mocniejsze, a później dziwimy się, dlaczego szkoły mają być otoczone wysokim murem, płotem i...
Dokładnie tak, jak ojciec mówi. Dlaczego trzeba ze wszystkich sił zabiegać o to, żeby tutaj ta propozycja nowelizacji ustawy została zdecydowanie skorygowana i żeby tutaj autonomiczna rodzina nie mogła być tutaj zniszczona w swoich możliwościach wychowania młodego człowieka.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Jan Klawiter, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego z Komisji Zdrowia i Rodziny. Jeszcze jeden temat w audycji Aktualności Dnia. Naszym gościem jest pan senator Piotr Łukasz Andrzejewski. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Panie senatorze, słyszeliśmy już pana głos też w naszych wiadomościach. Senatorowie dwóch senackich komisji ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji nie przyjęli dzisiaj projektu uchwały w sprawie poszanowania krzyża. Wiemy, że była dyskusja bardzo burzliwa, też i kilka projektów. Jak sprawa wygląda? Jakie argumenty podejmowali czy wysuwali senatorowie podczas tej dyskusji i co dalej?
Wydaje mi się, że sprawa po tym dosyć nieoczekiwanym skontrowaniu tej inicjatywy 17 grudnia na posiedzeniu Senatu, że sprawa w tej chwili jest przedmiotem przepychanki między Platformą a dotychczasowymi wnioskodawcami co do samej treści projektu uchwały w sprawie poszanowania krzyża.
Bo jeden projekt nawet pan senator przedstawił.
No do tego ten projekt jest podstawą pracy, natomiast on był już zaakceptowany przez dwie komisje na 17 grudnia, bo inkorporowano tam i tą treść, którą proponowałem jako treść nie tylko chrześcijańską, ale uniwersalną i wzywająco między innymi organy Unii Europejskiej do poszanowania jednocześnie krzyża jako uniwersalnego symbolu praw człowieka. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z zupełnie nową inicjatywą, która niejako kontruje tamtą inicjatywę. I na posiedzeniu dwóch komisji wyłoniono dodatkowy zespół, który będzie redagował, jutro ma zredagować wspólny projekt dodatkowy o nowym brzmieniu uchwały. W tym roboczym projekcie na szczęście zachowano pasus z mojej inicjatywy o wezwanie, który brzmi w sposób następujący, aby on się ostał. Przypominamy, że krzyż, znak wiary chrześcijańskiej, jest zarazem świadectwem, jak i symbolem praw każdej istoty ludzkiej do życia, wolności i godności. Nie jest przeciwko komukolwiek wymierzony i nie może być tak traktowany. Krzyż jest symbolem uniwersalnych wartości. To znak solidarności z każdym człowiekiem bez względu na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry. Tymczasem negowanie jego uniwersalności zbiega się z nasilającą się we współczesnym świecie falą prześladowań chrześcijan. Koledzy zażądali z PiS-u pozostawienia w tej uchwale, która ograniczała jej charakter i zakres tego pasusu. I wydaje mi się, że jest o co w tej chwili się ubiegać.
Czyli kiedy możemy liczyć, że no, uchwała rzeczywiście będzie przygotowana i będzie zaakceptowana przez Senat?
Wydawało mi się, że to już było uzgodnione na 17 grudnia, ale jak widać nieprzewidywalne są reakcje kolegów z Platformy Obywatelskiej. Wydaje mi się, że deklarując podległość tej samej intencji wezwania do poszanowania krzyża, chyba nie w sposób niezbyt odpowiedzialny skontrowali coś, co powinno być wyrazem jednomyślności. I wydaje mi się, że tą jednomyślność osiągniemy niezależnie od rezultatu i zakresu tej uchwały. Ona zostanie uchwalona przez Senat, bo takie mam deklaracje ze strony kolegów z Platformy Obywatelskiej. Każdy chciałby tutaj coś wnieść, oby to było konstruktywne, aby wzbogacało tą uchwałę, a nie ją zubożało. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z dosyć podskórną, ale jednak ciągle pulsującą podległość poprawności politycznej, która oby nie zwyciężyła nad tym, co jest dania świadectwa temu, co zawiera odniesienie i do konstytucji, i do chrześcijańskiej tradycji Europy, i do pierwszej, drugiej Rzeczypospolitej, i do tożsamości polskiej opartej o chrześcijaństwo i krzyż. I wydaje mi się, że jutro ten zespół, który został wyłoniony, dojdzie do konstruktywnych zamiarów. Mam taką nadzieję. I chciałbym, żebyśmy optymistycznie patrzyli na to, co się zdarzy i przyjęli z radością taki tekst, jaki on zostanie jutro doprecyzowany, a jutro po południu albo pojutrze uchwalony. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie senatorze. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan senator Piotr Łukasz Andrzejewski. Dziękuję bardzo za uwagę. Były to aktualności dnia. Przed nami wiadomości.
Prywatyzacja giełdy papierów wartościowych może odbyć się w czwartym kwartale 2010 roku, po zakończeniu wielkich ofert publicznych PZU i Taurona, które powinny zwiększyć atrakcyjność samej giełdy, poinformował minister skarbu Aleksander Grat. Pod koniec listopada ministerstwo poinformowało, że Deutsche Börse nie złożyła poprawionej oferty na zakup większościowego pakietu warszawskiego parkietu. Z nieudanych planów prywatyzacji giełdy cieszy się poseł Gabriela Masłowska.
Bardzo się cieszę, że plany pana ministra Grada ulegają zmianie, że nie powiodła się poprzednia wersja prywatyzacji przez formę sprzedaży dla inwestorów zagranicznych. Być może pan minister Grad liże teraz rany po tej nieporadnej prywatyzacji w 2009 roku. W tej sytuacji można mieć odrobinę nadziei, że te plany w ogóle się nie powiodą.
Jak dodaje poseł, już od kilku lat było wiadomo, że giełda będzie nabierać na wartości i nie należy jej sprzedawać.
Jest to spółka, która nie obciążona jest żadnym ryzykiem. Jest to spółka o charakterze infrastrukturalnym. Przynosi na bieżąco duże zyski, inaczej mówiąc krótko, kura znosząca złote jaja. Tym bardziej, że zyski w granicach 100 milionów rocznie, tak jak do tej pory wytworzone przez giełdę papierów wartościowych, mogą być teraz wypłacane w formie dywidendy przekazywane do budżetu. Czy brakuje nam wydatków? Popatrzmy, jaka jest sytuacja chociażby tylko w służbie zdrowia. Przez prywatyzację zyski te będzie inkasował ten, kto giełdę kupi. Ja wiele razy podkreślam, że należy wyrażać zdecydowany sprzeciw wobec prywatyzacji giełdy papierów wartościowych. I należy zrobić wszystko, wszystkie siły połączyć, aby do tego nie doszło.
Obecnie na wzrost gospodarczy może mieć również wpływ mające się odbywać w Polsce Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Wstępnie do 7 kwietnia zakreślono termin prowadzenia śledztwa w sprawie tzw. afery hazardowej, poinformował posłów Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka wiceprokurator generalny Jerzy Szymański. Śledztwo wszczęte z doniesienia CBA na początku października ubiegłego roku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Sprawa dotyczy szeroko pojętych nieprawidłowości przy pracach nad ustawą hazardową. Posiedzenie Sejmowej Komisji odbyło się na wniosek posłów PiS-u, którzy zwrócili się o przedstawienie szczegółów prowadzonego przepostępowania. Wiceprokurator generalny przedstawił informację na temat postępowań związanych z tzw. aferą hazardową i dotyczących przecieku do mediów stenogramów z rozmów m.in. byłego szefa klubu PO Zbigniewa Chlebowskiego z biznesmenem Ryszardem Sobiesiakiem. Waldemar Gontarski pozostaje ekspertem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw nacisków władz nad śledztwa dotyczące polityków i mediów. Na dzisiejszym głosowaniu przepadł wniosek Arkadiusza Mularczyka w tej sprawie. Za odwołaniem głosowała dwójka posłów PiS-u, zasiadających w komisji, przeciw było dwóch posłów PO. Szef komisji Andrzej Czuma wstrzymał się od głosu. Mularczyk domagał się odwołania z funkcji doradcy komisji Gontarskiego, ponieważ uważa, że istnieje wątpliwość, czy doradcą może być osoba, która złożyła zawiadomienie do prokuratury dotyczące nielegalności akcji CBA w sprawie afery gruntowej. W ciągu najbliższej doby na odcinku Dolnej Odry będą się utrzymywać wysokie stany wody spowodowane występowaniem lokalnych zatorów lodowych. Przekroczenie stanu alarmowego występuje na wodowskazie Gozdowice i Bielinek. Mogą wystąpić utrudnienia w przepływie wody w najniżej położonych profilach, wzrosty stanów wody powyżej występowania zatoru lodowego, zagrożenie dla obszarów przybrzeżnych, a także lokalne podtopienia. Zaleca się więc ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej. W Parlamencie Europejskim w Brukseli trwa dalszy ciąg przesłuchań kandydatów na komisarzy. Z deputowanymi spotka się 6 osób nominowanych do nowej komisji. W Brukseli jest Dawid Nachajowski.
Trwa przesłuchanie kandydatów na unijnych ministrów. To już drugi dzień weryfikacji wiedzy przyszłych komisarzy z zakresu przedmiotu ich działalności oraz problematyki europejskiej. Obecnie deputowani zadają pytania Stefanowi Fiule, który ma objąć resort rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej. Przesłuchiwana jest również członkini grupy chrześcijańskich demokratów Vivian Reding, której zadaniem będzie nadzór nad sprawiedliwością, prawami podstawowymi i obywatelstwem Unii Europejskiej. Rozmowy deputowanych z desygnowanymi na unijnych komisarzy mają potrwać do 19:30. Dla Radia Maryja z Brukseli Dawid Nachajowski.
Szef Komisji Europejskiej ma nadzieję, że wszyscy przejdą przesłuchania pozytywnie, ale jeśli deputowani odrzucą któregoś z kandydatów, wtedy José Barroso będzie musiał go wymienić. Adwokat oskarżonego o udział w zagładzie Żydów Johna Demjaniuka zażądał odroczenia procesu na nieokreślony czas, jak również wyłączenia z postępowania oskarżycieli posiłkowych i ich prawników. Przed Sądem Krajowym w Monachium wznowiono proces 89-letniego domniemanego byłego strażnika w niemieckim obozie zagłady Sobibór, oskarżonego o pomoc w zamordowaniu w komorach gazowych blisko 28 tysięcy Żydów w 1943 roku. Jak relacjonuje agencja DPA, adwokat złożył wniosek o sprawdzenie wielu nowych akt z USA, Izraela, Polski, Czech oraz Uzbekistanu. Sędzia prowadzący rozprawę nie przychylił się do wniosku o odroczenie procesu oraz wyłączenie z niego oskarżycieli posiłkowych. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Następne wydanie już o godzinie 17. Serdecznie zapraszam. A teraz na zegarach 15 minut po godzinie 14.
Łamanie barier niepełnosprawności przez sztukę to temat rozmów niedokończonych o 18.15 w telewizji Trwam i Radiu Maryja. Gośćmi będą profesor dr habilitowany Ludwika Sadowska, kierownik Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Rozwojowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, dr Krystyna Kobel-Bajs, prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna, Małgorzata Dechan z niepełnosprawnym synem Krzysztofem. Wieczorem w audycji dla małżonków i rodziców proponujemy ponowne spotkanie z panią profesor Ludwiką Sadowską. Tym razem podjęty zostanie temat wpływ więzi matki z dzieckiem na jego rozwój. Serdecznie zapraszamy, początek tego spotkania o 21.40.
Zapraszam do wspólnej modlitwy. Dzisiaj już, tak jak wczoraj, tom trzeci lub wydanie skrócone, dotyczy do wydawnictwa Palutinum, czterotomowego i skróconego. Telefony do studia, telefony w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200. Może każdy do niego zatelefonować, a dla tych, którzy są w sieci, jest to wtedy połączenie darmowe i dwa stacjonarne 56 655 2355 Polska Północna i 655 2356 Polska Południowa. Podaję strony w tomie wydanie skrócone, psalmodia z wtorku pierwszego tygodnia od strony 762, w tomie trzecim hymn Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy, strona 549, psalmodia z wtorku pierwszego tygodnia 604, czytanie, werset i modlitwa, strona 607. Boże, weź ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Stwórco potężny wszystkich rzeczy, wśród przemian świata tyś niezmienny, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalając.
Wieczór napełnił swoim blaskiem, gdy mroki nie zgasiły życia. Kiedy zaś przyjdzie śmierć spokojna, doprowadź nas do wiecznej chwały.
Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności Ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Błogosławieni,
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, których droga nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia i szukają Go całym sercem.
Którzy zła nie czynią, lecz chodzą Jego drogami.
Ty po to dałeś swoje przykazania, aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi ku przestrzeganiu Twoich ustaw.
Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie te przykazania.
Będę Cię wysławiał prawym sercem, gdy się nauczę Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, aby mnie nigdy nie opuściły.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni, którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Niech moje serce
cieszy się z Twojej pomocy.
Jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał, jak długo będziesz ukrywał przede mną oblicze.
Jak długo będę ból cierpiał z tej duszy, a w moim sercu codzienną zgryzotę. Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mnie.
Spojrzyj i wysłuchaj mnie, Panie mój Boże. Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci.
By wróg mój nie mówił, ja go zwyciężyłem. By się nie cieszyli moi przeciwnicy, że się zachwiałem.
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, niech się moje serce cieszy z Twojej pomocy. Będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Niech moje serce cieszy się z Twojej pomocy.
Bóg poddał wszystkiego pod władzę grzechu,
aby wszystkim okazać miłosierdzie.
Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga, zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze.
Na synów ludzkich Pan spogląda z nieba, by zobaczyć rozumnego, który szuka Boga.
Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze.
Czyż się nie opamiętają wszyscy czyniący nieprawość, którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli?
Ci, którzy nie wzywają Pana, drżą ze strachu, gdyż Bóg jest pokoleniem sprawiedliwych.
Chcecie udaremnić zamiary ubogiego, lecz Pan jest jego ucieczką.
Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Pan odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Bóg poddał wszystkich pod władzę grzechu, aby wszystkim okazać miłosierdzie.
Czytanie z Księgi Hioba. Szczęśliwy, kogo Bóg karci, więc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego. On zrani, on także uleczy, skaleczy i ręką swą własną uzdrowi. Postom zasługom Twoim, Panie, według Twej dobroci i naucz mnie Twoich ustaw. Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia. Spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Kto z nami się modlił?
Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Z parafii Świętej Trójcy w Mławie modliła się Bronisława.
Bóg zapłać, Pani. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy o uwagę słuchaczy w Nowym Sączu i okolicach, ale i wszędzie. 31 stycznia bieżącego roku w Nowym Sączu odbędzie się koncert galowy Kolęd. Dziecię nam się narodziło, bądźmy weseli, w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Patronat nad koncertem objął jego ekscelencja ksiądz biskup polowy Wojska Polskiego generał dywizji profesor Tadeusz Płoski. Koncert odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Nadbrzeżnej 34 o godzinie 17. O karty wstępu prosimy pytać pod następującymi numerami telefonu. U pani Jolanty telefon 18 540 70 91, telefon komórkowy 720 581 411 oraz u pani Ani telefon 18 442 15 52 lub telefon komórkowy 512 801 395.
Drodzy Państwo, za chwilę w naszym programie lektura, później muzyka mistrzów o 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Chciałbym też przypomnieć o najbliższych spotkaniach opłatkowych, tych regionalnych. Bardzo dziękujemy tym, którzy się przygotowują też na nie. My chętnie też przyjeżdżamy, mimo niesprzyjającej pogody. Najbliższe spotkania 16 w Łodzi, Rokitnie, Poznaniu i Bielsku-Białej. Dokładne informacje zaraz podam, bo wcześniej jeszcze przed lekturą telefon, ktoś telefonuje. Proszę bardzo. Halo?
Halo?
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nadzwoni Zofia z Bielska-Białej. Chciałabym...
To u was opłatek będzie teraz w sobotę.
Tak, będziemy mieć w sobotę opłatek o godzinie 10. Spotykamy się o 9:30 na modlitwie różańcowej. Msza święta o godzinie 10:00, a potem wspólne spotkanie w domu parafialnym. To spotkanie w tym roku będzie się w Komorowicach w parafii świętego Jana Chrzciciela. No i czekamy na wszystkich tutaj z naszego terenu, Starego Podbeskidzia. Koła zresztą są zawiadomione, a również komunikat idzie cały czas. Ale dodatkowo chciałabym powiedzieć, że oprócz tego, co jest normalnym programem takiego spotkania opłatkowego, będzie na naszym spotkaniu przedstawicielstwo telefonii w rodzinie. Dlatego kto ma jakieś takie w tej chwili plany, by zaopatrzyć się w telefon, czy w kartę, czy uzyskać jakiekolwiek informacje, to będą osoby z tej telefonii i to wszystko będzie można u nas na tym spotkaniu załatwić, dowiedzieć się jak tylko można najlepiej, bo z pierwszej ręki.
Bardzo dziękuję pani Zofio, czyli 9:30 Bielsko-Biała Komorowice, parafia świętego Jana Chrzciciela.
Tak, tak. Msza święta rozpoczyna się o godzinie 10:00. No i czekamy na wszystkich, kto tam przyjdzie z ciastem, to pokroimy, kto jakieś owoce przyniesie, to rozdamy, a my czekamy z opłatkiem.
A kto będzie zmarznięty, będzie gorąca herbata?
Będzie gorąca herbata, będzie kawa. No, sala jest dość duża, więc myślę, że każdy tam znajdzie jakieś swoje miejsce. Nawet pan Węgrzyn się tutaj też zapowiadał, że swoje książki przywiezie. Dzieci z podwórkowych kółek różańcowych mają zamiar jakoś tam wystąpić ze swoim programem takim świątecznym. No i będziemy kolędować. Mamy również spotkanie z naszym kapelanem, który był w Afganistanie, księdzem Mariuszem Tołwińskim. Może jakieś zdjęcia nam puści stamtąd na ekran. Także myślę, że nie będziemy się nudzić, a również...
Czyli można swoim w rodzinie powiedzieć, że chodźcie z nami, bo jak nie, to my dopiero wieczorem przyjdziemy.
No raczej, no nie wiem właśnie, chyba będziemy prawie, że tam nocować. No nie. Mamy też jeszcze swoją naszą inicjatywę wobec tego jakiegoś narastającej agresji wobec krzyża, to my może tak właśnie odwrotnie sprowadziliśmy z Ziemi Świętej poprzez Fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie, sprowadziliśmy takie krzyżyki, którymi pragniemy obdarować wszystkie koła i biura. Te krzyżyki są zrobione z drzewa oliwnego, wykonane przez katolików czy tam chrześcijan z Betlejem. No i w ten sposób nasze rodziny radiowe będą miały się przy czym zgromadzić.
I co więcej, pani Zosiu, ja tak powiem od razu, że to jest nasz przyczynek do tego, żeby ci nasi bracia mogli żyć tam, mogli przeżyć też nieraz trudny czas, może nieraz i prześladowania.
Tak, tak. I tak w ten sposób ich troszkę wspomagamy, tyle ile możemy, a równocześnie wydaje mi się, że to jest takie w obecnych czasach, w obecnych dniach bardzo jakieś takie znaczące, takie symboliczne.
Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam też księdza Tadeusza Nowoka, proboszcza parafii. Dziękujemy mu, że nas przyjmuje, że możemy u niego te spotkania opłatkowe mieć.
Jest bardzo nam przychylny i jakoś tak jest zadowolony, że tam, no nawet takie słowo można powiedzieć, że tam będziemy mieć u niego w jego domu parafialnym to spotkanie. Także myślę, że będzie bardzo przyjemnie.
To co do tych rodzin, bo byłem w Jeleniej Górze i cały czas jedna niewiasta odbierała telefony. I ja mówię, na długi raz przyprowadzić tych, którzy dzwonią, czy niepokoją się, że to tak długo, ze sobą. Tak jest najłatwiej. Rodzinę brać ze sobą, dzieci, młodzież, niech też wspólnie potrafią budować i te więzy, prawda? Bo my się też uczymy budować więzi społeczne. Gdzieś się tego trzeba nauczyć, prawda? Że nie tylko jest Bielsko-Biała, ale są i małe miejscowości gdzieś tam obok, jest Żywiec. No i to jak z tymi ludźmi też budować te wzajemne relacje?
Ja nawet osobiście dzwoniłam do 30 miejscowości, 30 kół, ale muszę powiedzieć, że to są tak sympatyczne te telefony, wszyscy tak się jakoś cieszą, że rzeczywiście jest możliwość spotkania się. To jest cała przyjemność zadzwonić do tych osób i zgromadzić.
A Radio Maria gra mimo tych mrozów?
No raczej gra, choć niektórzy się skarżą, ale nie wiem, czy ojciec to kiedyś będzie, bo na przykład w Brennej źle słychać. No ale to już chyba takie małe są jakieś takie tereny, gdzie mało słychać. No, to znaczy jak nasypie za bardzo na te talerze, na magórce, no to bywa, że gorzej słychać. No.
Ale miejmy nadzieję, że takich będzie momentów niewiele. Bardzo dziękuję pani Zofio, więc czekamy spotkanie Bielsko-Biała Komorowice, 9:30, najbliższa sobota, parafia świętego Jana Chrzciciela.
Tak jest.
Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Już 34 minuty po 14:00, czas na lekturę.
Francis Proszu, proboszcz z Ars, święty Jan Maria Vianney. Biskup Simon przybył bardzo skromnym ekwipażem. Dostojnik ten odznaczał się głęboką pobożnością, wielkim sercem i umiejętnością rozpoznawania ludzkich dusz. Gdy przepraszano go za trud, który podejmował dla jednego tylko i to nawet z innej miejscowości pochodzącego kleryka, stary biskup popatrzył przez chwilę na ascetyczną twarz przybyłego diakona, któremu nie towarzyszył nikt z krewnych lub przyjaciół. Nie za wielki to trud, rzekł poważnie, ale z miłym uśmiechem, gdy chodzi o wyświęcenie dobrego kapłana. Ksiądz Vianney nie wyjawił nam wzruszeń doznanych onego niebiańskiego poranka, czując się niewątpliwie niezdolnym do należytego ich wysłowienia. Lecz w późniejszym czasie, gdy przy nauce katechizmu mówił o niezrównanej godności kapłańskiej, a mówił o niej niejednokrotnie, przeżywał ponownie w myśli wrażenia z dnia 13 sierpnia 1815 roku. O, jakże wielkim jest kapłan, mówił w uniesieniu. W niebie dopiero pojmie kapłan samego siebie. Gdyby kto godność kapłańską zrozumiał na tym świecie, umarłby. Nie z lęku, lecz z miłości. I oto nareszcie, po tylu niepewnościach, tylu niepowodzeniach, tylu łzach, Jan Maria Vianney, mając lat 29 i 3 miesiące, ujrzał otwierające się przed nim podwoje świętego przybytku pańskiego. Z chwilą otrzymania święceń zaczął samego siebie z duszą i ciałem uważać za naczynie święte przeznaczone jedynie do służby Bożej. Służba Boża! Jakże do niej wzdychał, jak jej gorąco pragnął. W latach młodzieńczych, przebywając u swej świątobliwej matki, mówił: gdybym był kapłanem, pragnąłbym pozyskać wiele dusz. A nie wiedział, że dusze już czekają na niego. Wikariat w Ekili, 1815-1818. W tejże kaplicy większego seminarium, w której poprzedniego dnia otrzymał kapłaństwo, dnia 14 sierpnia w poniedziałek, w wigilię uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odprawił ksiądz Vianney pierwszą mszę świętą. Jednocześnie z nim przy sąsiednich ołtarzach odprawiali mszę świętą dwaj kapelani wojsk austriackich. Nie ulega wątpliwości, iż młody kapłan tegoż dnia nie wyruszył do Ekili, lecz na pewno pozostał w Grenoble na święto przypadające dnia następnego. Serdeczne nabożeństwo do Najświętszej Panny nie pozwoliłoby mu w tym dniu odbywać podróży. Wszystko przemawia za tym, iż opuścił seminarium 16 sierpnia, po trzykrotnym odprawieniu tamże mszy świętej. Wreszcie stanął w Ekili, gdzie stary jego nauczyciel wyglądał go niecierpliwie. Czekała go tam miła niespodzianka. Przypadłszy księdzu Balei do kolan i otrzymawszy od niego błogosławieństwo, dowiedział się radosnej nowiny. Oto księża wikariusze generalni raczyli zgodzić się na to, by parafia w Ekili miała wikarego. A zaś kapłanem przeznaczonym na to stanowisko miał być nie kto inny, tylko ksiądz Jan Maria Vianney. Tak więc miał przybrany syn pozostać przy swym duchownym ojcu, być pomocnikiem w jego ciężkiej pracy i kiedyś zamknąć mu oczy. Wielka radość zapanowała w domu w Dardilly. Cała przeszłość pełna utrapień poszła w zapomnienie z chwilą, gdy nowy kapłan przybył do swoich. Ach, gdybyż żyła jego matka! Jan Maria długo modlił się przy jej grobie, tak drogim swemu sercu. Do Le Noé i Le Robin wysłano listę z wiadomością o wyświęceniu na kapłana Hieronima Vincent. W roku poprzednim po otrzymaniu subdiakonatu ofiarował się ksiądz Vianney czcigodnemu księdzu Jacquetowi na wikariusza. Innego wynagrodzenia prócz utrzymania nie żądał. Mówił, że Le Noé tak mu było drogie, iż nie mógł stamtąd serca oderwać. Co za radość była dla matki Fayot, gdy się dowiedziała, że syn jej doszedł do celu swych pragnień. Prawda, że zrazu pozostanie w Ekili, lecz kiedyś i on probostwo otrzyma, a wtedy kto wie. Ułożono się w Le Robin, że zaraz wszyscy udadzą się na plebanie do księdza Balei, by powitać zacnego wikariusza. Parafianie z Ekili podzielali radość swego proboszcza. Ksiądz Vianney mówili między sobą: Już był nam zbudowaniem wówczas, gdy wśród nas odbywał nauki, cóż dopiero będzie teraz, gdy został księdzem. Rychło obdarzyli go swym zaufaniem. W początkach wszakże mogli zasięgać jego rady tylko poza Trybunałem Pokuty, bo ksiądz Vianney w kilka miesięcy dopiero po iluminacji swej na wikarego otrzymał władzę słuchania spowiedzi. Wiemy już, że tak zadecydował ksiądz Courbon. Pierwszym penitentem, który klęknął do spowiedzi przed młodym kapłanem, był jego spowiednik, ksiądz Balei. Szukając dla siebie nowego przewodnika duchownego, surowy i uczony duszpasterz z Ekili, nie znalazł nikogo bardziej godnego jak ten dawny pastuszek. Czcigodny starzec, który patrzał na nieustanne działanie łaski w tej duszy wybranej, sam przedstawił księdzu Courbon, że należało już rozwiązać władzę młodego kapłana i wikariusz generalny zaraz prośby świątobliwego proboszcza spełnił. Pierwsza czynność księdza Vianney datuje się z dnia 27 sierpnia 1815 roku. Był to chrzest. Skoro dowiedziano się w parafii, że kuria arcybiskupia udzieliła nowemu wikariuszowi aprobaty, konfesjonał jego znalazł się w oblężeniu i chorzy prawie wyłącznie jego wzywali. Dla nawału pracy duszpasterskiej zaniedbywał niektóre przyjęcia posiłku. Z czasem zaniedbanie to przejść miało w zwyczaj. Korzyści pracy od razu były znaczne, gdyż wiele osób, które dotąd postępowaniem swoim nie budowały innych, pod wpływem młodego wikariusza zmieniło tryb swego życia. Do nauczania katechizmu ksiądz Vianney przygotowywał się starannie, stając się maluczkim z maluczkimi. Najmniej uzdolnionych zabierał do swego pokoju i pamiętając o tym, co inni w czasach rewolucji czynili dla niego, nauczał ich z niezmęczoną cierpliwością. Na ambonie mówił zwięźle i jasno. Były to początki jego urzędowania, które z czasem miało być okupione ciężkimi wysiłkami, aby wydać cudowne rezultaty. Moim zdaniem wówczas jeszcze Jan Maria kazań dobrze nie mówił, opowiada siostra jego Małgorzata, która przychodziła z Dardili, by go słuchać mówiącego. A jednak na jego kazania spieszono do kościoła. Młody kapłan twardo głosił prawdy i śmiało karcił występki. Mówiąc prawdę, Ekili nie było wcale oazą doskonałości. Rewolucja pozostawiła tam niejedną nędzę, a i sąsiedztwo wielkiego miasta dopomagało do rozluźnienia obyczajów. Nawołując do czystości i doskonałości życia chrześcijańskiego, ksiądz Vianney pierwszy też świecił przykładem. Jako młody 30-letni kapłan odznaczał się już przedziwną skromnością, niezmierną prostotą i dobrotliwością wobec wszystkich, lecz bez żadnej poufałości. Posiadał ów dar właściwy świętym, o którym mówił słodki Franciszek Salezy, że pozwala widzieć wszystkich, na nikogo nie patrząc. Zawarł przymierze z oczami, czując się ułomnym jak każdy człowiek. Modlił się, umartwiał, by zwyciężyć ciało, gdyż i on na dnie swej ludzkiej natury odczuwał skłonności do złego. Dnia 3 października 1839 roku, opowiada ksiądz Tailledy z Montpellier, zwierzył mi się ksiądz Vianney, iż wolnym był od pokus przeciwnych świętej cnocie czystości skutkiem pewnego ślubu, uczynionego przed 23 laty, w czasie gdy był wikariuszem w Ekili, mianowicie ślubował odmawiać raz na dzień reginaceli i 6 razy modlitewkę. niech będzie błogosławione najświętsze i niepokalane poczęcie błogosławionej Panny Maryi, Matki Bożej, po wszystkie czasy. Amen. Ksiądz Balei nie był majętny. Utrzymywanie wikariusza mogło stać się dlań ciężarem zbyt dotkliwym. Na szczęście znaleźli się parafianie, którzy dostarczali bezpłatnie lub za pół ceny wszystkiego, co było potrzeba. Zacni ci ludzie uważali to sobie za zaszczyt i przyjemność. Co zaś do księdza Vianney, to środki jego osobiste przechodziły do rąk ubogich. Oddawał im nawet własne ubranie. Któregoś dnia w zimie, opowiada Małgorzata, ksiądz Balei powiedział memu bratu: zobaczysz się w Lyonie z panią N.N. Ubierz się więc porządnie, włóż te spodnie, które ci podarowano. Gdy wikary wieczorem powrócił do domu, miał znowu na sobie spodnie stare i bardzo zniszczone. Zapytany, co zrobił z nowymi, odpowiedział, iż spotkawszy ubogiego, skostniałego z zimna, zamienił swoje nowe, cieplejsze spodnie na lekkie ubranie biedaka. Jak się miewa Jan Maria? Zapytywał czasami księdza Balei Andrzej Provin, towarzysz księdza Vianneya z Dardilly. Ksiądz Vianney? Zawsze ten sam, odpowiadał proboszcz z Ekili. Wszystko, co ma, rozdaje. Francis Troszu. Proboszcz z Ars. Święty Jan Maria Vianney. Czytał Marek Prałat.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zapraszam Państwa do wysłuchania muzyki Fryderyka Chopina, a oto kolejność utworów. Grand Vals Brillant, Etiuda nr 3 e-moll op. 64 i Walc nr 2 cis-moll op. 64. Thank you. Wysłuchali Państwo utworów Fryderyka Chopina, a były to Grand Valse Brillant, Etiuda nr 3 e-moll op. 64, Waltz nr 2 cis-moll op. 64. Dziś nasz czas dobiega końca, dlatego żegnam się z Państwem w imieniu realizującego audycję Krzysztofa i zapraszam na kolejne spotkania z muzyką już jutro o 14.45. Do usłyszenia i szczęść Boże, mówiła Agnieszka.